Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach kampanii społecznej upowszechniającej, promującej i popularyzującej naukę.
Dzień dobry, Daniel Lenart i Arkadiusz Miller. Witamy Państwa w programie Z Uczelni do Codzienności. Jak nauka zmienia nasze życie? Dziś przedstawimy przykłady współpracy naukowców z Kielc z przedsiębiorcami. Transfer technologii z uczelni do biznesu, rozpoznanie zapotrzebowania na nowatorskie rozwiązania oraz zaangażowanie w ten proces lokalnych zasobów biznesowych jako partnerów jest konieczne, żeby wynalazki powstające w naukowych laboratoriach pojawiły się w naszych domach. Przykładem może być nowoczesny fotelik samochodowy dla dzieci, który powstaje przy wykorzystaniu wiedzy zdobytej podczas podboju kosmosu. Pod koniec września Politechnika Świętokrzyska podpisała umowę z firmą Carvala, która chce taki kosmiczny fotelik wprowadzić na rynek. Profesor Zbigniew Koruba, rektor kieleckiej uczelni, mówi, że Politechnika Świętokrzyska wyda na badania ponad 21 milionów złotych, z czego 15 milionów to dofinansowanie z funduszy unijnych.
To jest fotelik, który bezpiecznie ma przewozić dzieci do lat 3 i o wadze poniżej 20 kg. Chciałbym podkreślić, że nie ma jeszcze tego rodzaju odpowiedników nie tylko w Europie, ale nawet w świecie. I Polska jest jedynym producentem. Firma Carvala specjalizuje się w produkcji takich fotelików, a ten, o którym teraz mówimy, jest pierwszym tego typu. Tutaj rozwiązania są wzięte z technologii kosmicznych, bo w chwili, kiedy dochodzi do wypadku, do kolizji, to silne przeciążenia działają na dziecko znajdujące się w foteliku i wówczas on jest pionizowany, czyli tak się ten fotelik ustawia, żeby przeciążenie było minimalne i w ten sposób chronimy dziecko przed urazami, a nawet śmiercią.
Łukasz Carvala, jestem prezesem firmy Carvala. Jestem bardzo zadowolony z tej współpracy. Dlaczego ta technologia jest kosmiczna? Można taką przenośnię użyć, że kosmonauci, którzy lecą w kosmos, zawsze ich fotele są tyłem do kierunku jazdy usadowione. Dlatego, żeby jak najmniejsze były przeciążenia na głowę, na szyję. I to samo się tyczy małych dzieci przy wypadku. Dlatego, że nawet jak one jadą tyłem do kierunku jazdy, a teraz jest taka moda, żeby te foteliki jak najbardziej rozkładać, to przy wypadku pożądane jest, żeby to dziecko spionizować i żeby było jak najbardziej pionowo w kierunku uderzenia.
Marek Jaśkiewicz, jestem członkiem Katedry Pojazdów Samochodowych i Transportu. W tej chwili jesteśmy, powiedzmy, w 1/3 projektu. Część prac badawczych została już rozpoczęta, część prac została już zakończona. Jesteśmy przed drugą, bardzo ważną, istotną fazą badań po wprowadzeniu modyfikacji, które wyszły w pierwszej części prac badawczych.
Jak długo trwają badania nad opracowaniem takiego bezpiecznego fotelika?
Jesteśmy już po rocznych badaniach. Po wprowadzeniu poprawek, które my zaleciliśmy firmie Carvala, firma wprowadzi do tego fotelika, przekaże nam ten fotelik i my też drugi rok te badania już z tymi innowacyjnymi rozwiązaniami przeprowadzimy. No i później wybierze się spośród różnych rozwiązań to rozwiązanie, które jest najbardziej korzystne z różnych punktów i bezpieczeństwa i komfortu i później Carvala wprowadzi to, wdroży i zacznie to sprzedawać.
Bezpieczne foteliki dla dzieci to tylko jeden z przykładów, w jaki sposób badania prowadzone w Politechnice Świętokrzyskiej mogą przełożyć się w przyszłości na nasze życie codzienne. Profesor Grzegorz Świt, dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Kieleckiej Uczelni, mówi, że współpraca z firmami i wspólne wdrożenia wynalazków są coraz częstsze.
Zarówno duże firmy typu Orlen, Polskie Sieci Gazownictwa czy Gazsystem są bardzo zainteresowane naszymi rozwiązaniami, które powstały w ramach prowadzonych projektów, ale również firmy lokalne, mówię tutaj z naszego województwa, również są zainteresowane wspólnymi projektami wprowadzającymi nowe materiały w budownictwo, zastępujące tradycyjne na przykład zbrojenie stalowe, zbrojeniem na przykład kompozytowym. Chcą wybudować nowy zakład prefabrykacji, więc widzę po prostu zainteresowanie.
Na jakim etapie jest ten projekt?
Uczelnia uczestniczy w takim stowarzyszeniu, klastrze innowacyjnym dotyczącym właśnie wykorzystania włókien bazaltowych jako tworzywa do wytwarzania materiałów kompozytowych. Tworzywo może być wykonywane przez polskich wytwórców i w konsekwencji te nowe produkty mogą zastępować elementy konstrukcyjne albo elementy zbrojeniowe w tradycyjnych elementach budowlanych, z tym, że to uniezależni jakby naszą gospodarkę od właśnie rud metali, ale również pozwoli właśnie na obniżenie wykorzystania energii. Jak wiemy, wyprodukowanie surówki czy też prętów zbrojeniowych jest elementem bardzo energochłonnym. Natomiast materiały kompozytowe po pierwsze wymagają małego nakładu energetycznego, dwa są w pełni recyklingowalne, czyli możemy z nich odzyskiwać te materiały użyte do produkcji.
Czy one są równie wytrzymałe co tradycyjne materiały?
Mogę powiedzieć, że nawet zdecydowanie bardziej wytrzymałe niż tradycyjne materiały i co ważne, te akurat przez nas tutaj preferowane są odporne chemicznie, więc nie trzeba dodatkowo ich zabezpieczać. Ich trwałość, można powiedzieć, jest zgodna z normowymi wymaganiami, czyli te 50 lat dla budynków, a nawet 200 dla elementów konstrukcyjnych narażonych właśnie na działanie czynników agresywnych.
To nie jest kwestia przeszłości, to już się dzieje. Firma współpracuje z Politechniką Świętokrzyską. Jak ta współpraca wygląda?
Zgłosiła się do nas firma ze Staszowa. Firma nazywa się ADMA. Jest to firma budowlana, która zajmuje się między innymi budową osiedli, ale również budynków użyteczności publicznej i posiada taki tradycyjny zakład prefabrykacji. Ale uzyskując informacje właśnie o tych nowych materiałach, postanowili wybudować zakład prefabrykacji, który właśnie będzie bazował głównie na tych nowych materiałach, czyli na tym kompozycie na bazie włókien bazaltowych. Na początku lipca został złożony wniosek do Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu. Wartość tego projektu na dzień dzisiejszy to jest około 50 milionów złotych.
Wkład Politechniki Świętokrzyskiej w ten projekt na czym polega? Wy dostarczacie technologię, czy robicie badania, których oczekuje firma, żeby te technologie, która jest dostępna na rynku, dopracować?
Mamy różne jakby pola naszego działania. Dotyczy to badań, wpływu tego materiału na właśnie parametry betonu zbrojonego tymi komponentami kompozytowymi, ale musimy tutaj podkreślić, że jesteśmy również współtwórcami tej metody wytwarzania, czyli mamy patent na, powiedzmy, maszynę, która będzie wykonywać te elementy w zakładzie prefabrykacji, jak również na technologię, która pozwala wykorzystywać ponownie.
To jest jeden z przykładów współpracy Politechniki Świętokrzyskiej z przedsiębiorcami. Z dużo większymi przedsiębiorcami, firmami znanymi w całej Polsce pan również współpracuje w zakresie badania szczelności różnego rodzaju rurociągów.
Tak, tutaj muszę podziękować władzom spółki Polskiej Sieci Gazowej oraz Orlen i Gaz System właśnie za zainteresowanie się tym rozwiązaniem. Realizowaliśmy wspólny projekt przez ostatnie 3 lata i właśnie efektem tego projektu jest wdrażana metoda na sieci gazowej. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w Polsce mamy 186 tysięcy kilometrów sieci gazowej, która dostarcza do domów gaz. To rozwiązanie ma głównie na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw oraz bezpiecznego użytkowania sieci. Pozwoli to też zoptymalizować koszty napraw, użytkowania i wymiany na nowe elementy. Jeżeli chodzi o Gaz System, to jest firma, która de facto redystrybuje cały gaz, który przychodzi do nas z zagranicy. I tu są olbrzymie nie tylko gazociągi, ale również baza magazynowa, mówię tutaj o gazoporcie Świnoujściu, która jest bardzo ważnym, strategicznym, można powiedzieć, przedsięwzięciem dla bezpieczeństwa Polski.
Technologia opracowana przez pana zespół pozwala na to, żeby odpowiednio wcześnie wykryć zmiany, nieszczelności w sieci, w rurociągu i odpowiednio szybko je naprawić, nie dopuścić do poważniejszego uszkodzenia. Na czym to polega? Wy jakieś specjalne czujniki instalujecie, czy w jakiś inny sposób ingerujecie w przebieg gazociągu?
Wyciek gazu jest dość łatwo zlokalizować, bo są metody, powiedzmy, bazujące na podczerwieni, które pozwala jakby zlokalizować wyciek. Natomiast większym niebezpieczeństwem właśnie jest zniszczenie struktury materiału, z jakiego wykonane są gazociągi, co powoduje wycieki właśnie tego gazu do atmosfery, a to powoduje znowu efekt cieplarniany i koło się zamyka. Ale te gazociągi również to są gazociągi tranzytowe, gazociągi przesyłowe do zakładów chemicznych, petrochemicznych i można powiedzieć, że bezpieczeństwo całego zakładu zależy głównie od bezpieczeństwa dostarczonego gazu i sieci tej gazowej. My rejestrujemy sygnały za pomocą odpowiednich częstotliwości w gazociągach podziemnych i to umożliwia ocenę zużycia się materiału w czasie i jesteśmy w stanie wykryć przy bardzo dużym prawdopodobieństwie, kiedy nastąpi rzeczywiste zniszczenie gazociągu. A oprócz tego jest taka dyrektywa unijna, która mówi, że w najbliższej przyszłości przez te zwykłe gazociągi będą również dostarczane inne źródła energii typu wodór, biogaz i niestety zmiana tego źródła może powodować właśnie niszczenie tej bazy przesyłowej, co też jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale każdego z nas, każdego mieszkańca.
Rozwiązania polityki świętokrzyskiej w skali kraju są wiodące, ale również w Europie te rozwiązania są nowatorskie.
Tak, teraz tutaj właśnie z Gaz-Systemem oraz z firmami z Włoch i Hiszpanii wspólnie próbujemy opracować system, który będzie właśnie stosowany w tych trzech krajach do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa przesyłu gazu. Orlen jest zainteresowany wykorzystaniem tego naszego rozwiązania do właśnie, można powiedzieć, monitorowania rurociągów, gazociągów, którymi oprócz gazu przesyłany jest również wodór. Wodór może powodować kruche pękanie i to jest zjawisko bardzo nieprzewidywalne, dlatego też Orlen po prostu jest zainteresowany, żeby móc wcześniej je po prostu wykrywać. Tym bardziej, że to rozwiązanie bazuje również na sztucznej inteligencji i na maszynowym uczeniu się, więc może być właśnie predykcjonowane do takich badań dużych zakładów i stosowane na kilku kilometrach nawet gazociągów.
Czyli to rozwiązanie oszczędza mnóstwo czasu i pieniędzy firmom.
Dokładnie tak. Każde wyłączenie z produkcji jakiegoś elementu i instalacji powoduje olbrzymie straty, bo to nie tylko jest wyłączona instalacja, ale z reguły są to zakłady ruchu ciągłego, więc wyłączenie jednego elementu powoduje wyłączenie całego zakładu.
Kontakty między przedsiębiorcami a naukowcami ułatwia Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Politechnika Świętokrzyska jest jednym z udziałowców SITU. Profesor Paweł Łaski, prezes instytucji, podkreśla, że firmy są zainteresowane zlecaniem badań, które następnie realizowane są na terenie uczelni.
Przez ostatnie lata mocno Politechnika została doposażona, zostało zbudowane centrum CENVIS, które jest na potrzeby właśnie przedsiębiorców, są one specjalistyczne laboratoria. Nasze województwo nie jest technologicznym przodownikiem w Polsce. Jest oczywiście ten przemysł ciężki, który był historycznie zakorzeniony, czyli maszynowy, ciężki, odlewniczy. Cały czas tworzone są projekty, choćby pozyskiwane środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, czy teraz takie popularne SMART, czyli takie, gdzie już musi być partnerem Politechnika Świętokrzyska z naukowcami jako to zapleczem B+R do rozwoju naszych przedsiębiorców. Oczywiście przez poprzednie perspektywy środki, które trafiały do przedsiębiorców, skutkowały zakupem nowych technologii, maszyn, urządzeń, hal produkcyjnych i to skutkowało zwiększeniem jakby potencjału naszego województwa. Oczywiście cały czas czujemy niedosyt, żeby ten rozwój technologiczny był coraz większy i lepszy. Staramy się wiązać naukowców, tworzyć powiązania w tych obszarach różnych, bo mamy i budownictwo, i mamy klasyczną część mechaniczną, mamy część nowoczesnych układów elektrycznych, sterowania i tak dalej. I tu staramy się poszukiwać firmy, które mogą skorzystać z wiedzy i umiejętności naszych inżynierów czy naukowców. Nie ma dnia praktycznie, żeby nie był telefon, aby wskazać naukowców, którzy mogą w danym obszarze rozwinąć jakąś technologię w danym małym zakładzie, bo to nie są duże zakłady, 5, 10, 15. Rzadko zdarza się zakład produkcyjny, który ma więcej niż kilkadziesiąt osób. Oczywiście te duże potężne zakłady, takie ugruntowane, mają swoje kadry, zaplecze inżynierskie, natomiast są obszary, gdzie potrzeba przeprowadzenia badań. I tu rzeczywiście pojawiają się naukowcy naszej Politechniki, gdzie wspomagają. I to się dzieje i to zarówno w obszarze właśnie budownictwa drogowego, tutaj Politechnika współpracuje w zakresie tworzenia nowych asfaltów na przykład, czy w zakresie tych części powiedzmy mechanicznych tak zwanych, czy procesów produkcyjnych, odlewniczych, sterowania. Robotyka staje się też takim kluczowym obszarem i jakby w tym obszarze też jesteśmy w stanie wspomagać, tworzyć nowe technologie, wdrażać tą robotykę do tych mniejszych zakładów, bo te duże sobie już lepiej radzą.
Największe projekty, które by Pan wymienił, projekty, w których również SIT brał udział.
SIT pozyskiwał środki z tak zwanych voucherów. polegają na tym, że zgłasza się przedsiębiorstwo, tworzymy technologię, czy jakąś usługę, która pozwala rozwinąć przedsiębiorcę. No, dla przykładu budowaliśmy maszyny pomiarowe, urządzenia techniczne, które wspomagały premę przy produkcji siłowników pneumatycznych, ale pamiętam część zespołu naukowego profesora Adamczaka, też uczestniczyłem w tym i moi koledzy z katedry, do tworzenia laboratorium w Kraśniku, gdzie dozyskali bardzo duże środki, kilkudziesięciomilionowe, na utworzenie bazy laboratoryjnej produkcji łożysk tocznych i tam były budowane laboratoria od podstaw. Także nie tylko nasze województwo, ale transfer naszej wiedzy technologicznej i umiejętności naukowej był wyrzucony poza województwo. I to jest chyba takie fajne, kluczowe. To taki właśnie projekt, gdzie Politechnika była partnerem razem z firmą Kraśnik. Zbudowano piękne laboratorium wielowariantowe.
Plany najbliższe, z kim chcecie współpracować i w jakim zakresie?
Nie mogę udzielać jakby szczegółów, natomiast dostaliśmy kilka zapytań odnośnie właśnie usługi innowacyjnej, takiej, której będą mogli skorzystać nasi przedsiębiorcy. Natomiast obszary jest bardzo różne, od powiedzmy usuwania śniegu z dachów do wdrażania sztucznej inteligencji. Dziś jest ona modna, natomiast zachłysnęliśmy się troszkę tą sztuczną inteligencją, korzystamy z różnych czatów, świetnie się to korzysta, natomiast tak kolokwialnie tą sztuczną inteligencję, żeby zbudować dobry model, trzeba czymś nakarmić, wiedzą bazową, czyli tymi danymi, które pozwolą później wnioskować na dużym prawdopodobieństwem o danej cesze, jakości, elemencie, którym ona może być wdrożona. My przyzwyczailiśmy, że dostajemy na tacy od dużych korporacji piękne, działające modele, natomiast aby utworzyć dobry model AI dla danego specyficznego procesu, choćby nie wiem, rozpoznawania obrazów dla jakiegoś produktu, to wymaga nakarmienia tej sztucznej inteligencji odpowiednimi algorytmami. Także w tym obszarze też staramy się działać.
To wszystko w dzisiejszym programie z Uczelni do Codzienności. Jak nauka zmienia nasze życie? Ekspertami w audycji byli profesor Paweł Łaski, prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii. O nowoczesnych technologiach w budownictwie mówił dziś profesor Grzegorz Świt, dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej. Z kolei o umowie na opracowanie kosmicznych fotelików samochodowych dla dzieci opowiadali profesor Zbigniew Koruba, rektor Politechniki Świętokrzyskiej, profesor Marek Jaśkiewicz, którego badania pomogą w stworzeniu superbezpiecznego fotelika, oraz Łukasz Karwala, prezes firmy Karwala, która nowatorskie rozwiązanie wprowadzi na rynek. Dzisiejszy program przygotował Daniel Lenart, a naszą audycję zrealizował Arkadiusz Miller. Do usłyszenia za tydzień.
Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach kampanii społecznej upowszechniającej, promującej i popularyzującej naukę.